Radio Capital.
Dzień dobry Państwu, z tej strony Karolina Plinta, godzina szumu w Radiu Kapitał. Tematem naszej audycji będzie wystawa w pawilonie Polonia, która otwiera się z okazji 59. Biennale Wenecji, otwarcie już 23 kwietnia tego roku. Artystką, która tym razem zostanie pokazana w pawilonie polskim, będzie Małgorzata Mirgatas. A kuratorami tego pawilonu są Wojciech Szymański i Joanna Warsza. I wszystkie, całą trójkę dzisiaj goszczę. Joanna, Wojtek, Małgorzata, witam Was serdecznie.
Cześć, dzień dobry.
Cześć, cześć, dzień dobry.
I na początek chciałam Was spytać właśnie o początek, czyli jak to się stało, że zaczęliście tą przygodę z tym projektem. No i na czym ten projekt polega, który będzie pokazany w pawilonie?
Może ja zacznę od tego, jak to się stało, że Wojciech i Joasia są moimi kuratorami przy tym projekcie. Pracując z Joasią przy Biennale w Kosowie, a wcześniej z Wojtkiem nad wystawą Wyjście z Egiptu w Arsenale w Białymstoku, pomyślałam, że to są te jakby dwie idealne osoby dla mnie, dwoje kuratorzy, z którymi jakby lubię współpracować i lubię pracować przy wystawach. Więc jak padła propozycja i w tym samym czasie i od Jasi, i od Wojtka, żebyśmy złożyli tak jakby projekt do konkursu na pawilon, no to nic innego nie pozostawało, jakby po prostu połączyć Joasię z Wojtkiem. I w sumie na początku jeszcze, znaczy wiedzieliśmy, co chcielibyśmy zrobić, ale jakby pomysł jakby się wyklarował później. Najpierw wiedziałam, z kim chcę pracować i że chciałabym, żeby to był Wojtek i Joasia, a później może kontynuować już w tym momencie Wojtek albo Joasia tą opowieść.
No, tak jak Małgosia mówi, my z Wojtkiem jesteśmy trochę takim przedłużeniem jej stylu pracy. Jesteśmy patchwork curators. Każdy z nas do tego projektu wnosi zupełnie coś innego. I to też jest jakby siła Małgosi, że często elementy nie do końca do siebie pasują, ale przez to, że właśnie nie pasują, to z tego niepasowania wynikają jakieś zderzenia, koktajle znaczeń, kolorów i tak dalej. Więc tworzymy wspólnie bardzo taką złożoną, kompleksową instalację z tkanin, na którymi Gosia razem ze swoimi współpracowniczkami pracowała przez ostatnie 5-6 miesięcy non-stop. Naprawdę to była mordercza praca, więc cieszymy się teraz, że jakby to idzie ku końcowi. I może Wojtek, ty opowiesz jakby o takich głównych założeniach, bo główna inspiracja też wyszła od Wojtka.
Właściwie chciałbym jeszcze powiedzieć, bo to jest faktycznie istotne, w jaki sposób się wszyscy w trójkę spotkaliśmy w tym projekcie. Wydaje mi się, że to jest faktycznie bardzo ciekawe i istotne, że punktem wyjścia były relacje międzyludzkie i pewna taka sieć, której oczywiście Gosia jest jakoś w centrum. I tak jak powiedziała, później z czasem przyszedł pomysł na to, co właściwie chcemy pokazać. To znaczy na początku ustawiliśmy, powiedziałbym, relacje. Natomiast też tak jak Gosia powiedziała, ona w poprzednim roku miała dwie ważne wystawy i ta jedna wcześniejsza była w Galerii Arsenał w Białymstoku, której ja byłem kuratorem, Wyjście z Egiptu, gdzie po raz pierwszy Gosia pracowała z wielkoformatowymi tkaninami, kolażami zrobionymi na podstawie XVII-wiecznych grafik dokonując takiego rodzaju reappropriation, czy też przewłaszczenia dawnych obrazów i dawnych znaczeń. I kilka miesięcy później przez Joannę została zaproszona na Autostrada Biennale w Prizrenu w Kosowie, gdzie znowu pokazywała takie też wielkoformatowe, czy też właściwie gargantuicznej skali portrety romskich kobiet, które wykonywała wraz z członkiniami romskiej społeczności w Prizreniu. I właściwie nie chcieliśmy rezygnować ani z tej propozycji dla Białegostoku, ani z tej propozycji dla Prizrenia, ponieważ też ona wówczas cały czas po prostu to była aktualna sprawa dla niej, ale też oczywiście gdzieś z tyłu głowy mieliśmy to, z czego jest najbardziej znana, czyli z takich obrazów, kolaży, patchworków wykonywanych na podstawie fotografii, nie tylko swoich, ale także swojego wuja Andrzeja Mirgi, których scenerią prawie zawsze jest Czarna Góra. No, ta sztuka jest bardzo, powiedziałbym, skoncentrowana na takiej mikroopowieści, takiej wernakularnej historii z pogranicza Spisza i Podhala. I oczywiście powstał problem, jak to połączyć, jak połączyć te wszystkie trzy opowieści. I faktycznie zrodził się pomysł, poszukiwanie pierwszej jakby architektonicznej ramy, która będzie zarazem ramą narracyjną dla połączenia tych trzech opowieści. Tą ramą okazało się Palazzo Schifanoja w Ferrarze, które oczywiście jest niezwykle interesującym, legendarnym wręcz budynkiem. I opowieści na temat nie tylko samo Palazzo, ale różnego rodzaju opowieści, które wykorzystały Palazzo, jak na przykład ta opowieść Abiego Warburga na temat życia po życiu obrazów, jak opowieść Ali Smith z książki How to Be Both, także okazały się dla nas bardzo, bardzo istotne. I ta Schifanoja stała się ramą narracyjną i architektoniczną do tego, co można będzie zobaczyć już za tydzień w pawilonie Polonia. A będzie to 12 wielkoformatowych tkanin, a więc tak jak w Palazzo Schifanoja mamy 12 wielkoformatowych fresków, tutaj będzie 12 tkanin. I te trzy narracje, narracja o właśnie kalocie, który jest za pomocą reappropriation przez Gosię przepisywany, narracja właśnie o portretach romskich kobiet z cyklu Herstorie i narracja na temat Czarnej Góry zostaną połączone w całość, takie trzy obiegające dookoła całe wnętrze pawilonu pasy.
Dobrze. Wojtek, a możesz coś powiedzieć więcej o Palazzo Schifanoja? Mam nadzieję, że to dobrze czytam.
Schifanoja.
Bo nasi czytelnicy niekoniecznie mogą, czy czytelnicze, to już jest przyzwyczajenie, że ja cały czas mówię o czytelnikach, a to są słuchacze i słuchaczki, niekoniecznie mogą na przykład wiedzieć, co jest w tym pałacu i dlaczego on jest taki szczególny dla was.
To jest taki pałac XV-wieczny właściwie w Ferrarze, który w latach 60. XV wieku, jego główna sala została ozdobiona właśnie wizerunkami bardzo tajemniczymi aż do początku XX wieku, bo niezinterpretowanymi przez artystów, cały zespół artystów ferraryjskich, między innymi przez Francesco Del Cosse, przez Ercole d'Alberti i kilku jeszcze innych. I tam książę Ferrary, Borso d'Este, kazał przedstawić siebie w dolnym pasie. I tam mamy 12 scen, nie wszystkie są oczywiście zachowane, 12 scen z życia dworu w Ferrarze, czyli jakby takie życie tu i teraz. Pas środkowy to jest pas astrologiczny, pas magiczny, pas dekanów, gdzie symbolika zodiaku łączona jest z wizerunkami 36 dekanów. I pas górny, który jest takim czasem mitycznym, czasem poza czasem, czasem boskim, który pokazuje bogów olimpijskich. I my zachowujemy tę trójdzielną i dwunastodzielną zarazem strukturę, natomiast właśnie ten górny pas, gdzie w Skifanoi są bogowie, tutaj został zaludniony takim obrazem mitycznej wędrówki Romów do Europy, na podstawie właśnie grafik Jacques'a Callota. Dekany przeobraziły się w środkowym pasie, głównie właśnie w romskie, ważne dla Gosi kobiety. Ważne dla niej osobiście, ale też, no powiedziałbym, ważne z punktu widzenia obiektywnej historii. Także tam są jakby mikrohistorie i makrohistorie. Dolny pas, gdzie w oryginale była 15-wieczna Ferrara, stał się pasem aktualnej czy też historii z Czarnej Góry.
Może jeszcze warto do tego dodać coś bardzo istotnego dla naszego projektu, mianowicie to, że ten pałac jest też punktem odniesienia dla Abi Warburga, dla bardzo znanego niemiecko-żydowskiego historyka sztuki, który ukuł takie pojęcie życie po życiu obrazów, nach Leben. Życie po życiu obrazów, jakby jest w ogóle twórcą całego obszaru historii sztuki, który patrzy właśnie na obrazy w ich kontekście i w ich wędrówce znaczeń. To znaczy on patrzył na ten pałac i coś, co może jest oczywiste dla nas, ale wówczas nie było, jakby zauważył, że te postacie, które tam są, na przykład postacie zodiakalne czy inne, to nie są, one nie wzięły się tylko jakby z renesansu, one dokonały takiej całej pelegrynacji kulturowej. I jako historyk sztuki zaczął śledzić i problematyzować właśnie tą wędrówkę znaczeń od Indii przez Persję, przez świat starożytny do renesansowej Europy i doszukiwał się tam bardzo wielu kultur. I dla nas to też jest bardzo ważne jako punkt odniesienia, bo to, co Gosia robi w pewnym sensie, to też jest życie po życiu obrazów. Tylko to jest to życie, którego tam brakowało. Oczywiście u Warburga nie ma wątków romskich, a jednocześnie przecież ludność romska, mniejszość romska też odbyła tą wędrówkę z Indii do Europy, więc to jest dla nas też taki sposób wpisania, odnosimy się do tego pałacu, dlatego że to jest ważne odniesienie do historii sztuki i też chcemy, żeby ten pawilon był też próbą wpisania sztuki romskiej w historię sztuki.
Dobrze, ja mam pytanie do Małgorzaty o Czarnogórę i Podhale. Czy możesz trochę opowiedzieć o tym miejscu? Dlaczego ono jest ważne dla ciebie, wyjątkowe? Co się tam dzieje?
Ja pochodzę z Czarnej Góry. To jest taka, w sumie w tym momencie to już jest duża wioska u podnóża Tatr i niedaleko, tak naprawdę na pograniczu, Czarna Góra jest na pograniczu Podhala i Spisza. I są tam te jakby trzy kultury, które się w sumie żyją obok siebie i górale, i Spisocy, i Romowie. Ja mieszkam w sumie za rzeką Białką i to kiedyś była granica, jak się nie mylę, to była granica też słowacka, że oddzielająca państwo od, znaczy granica pomiędzy Polską a Słowacją. Teraz tam Czarna Góra już no, należy do Polski już od wieków, ale tak, na Podhalu jest, jak się nie mylę, kilka osiedli romskich i prawie w każdej wiosce mamy takie osiedla romskie, czy tam skupiska romskie. Prawie jakby z każdych z tych osiedli mam rodzinę i na każdym osiedlu jakby też często ich odwiedzam, więc to miejsce, samo Podhale jest dla mnie bardzo ważne, bo nie, w ogóle, no, tam są moje korzenie i tam są też wszystkie wspomnienia z dzieciństwa i teraz dorosłego życia i tak dla mojej rodziny to jest też bardzo ważne, dla dzieci szczególnie. Jakby nie wyobrażam sobie innego miejsca jakby do życia. Znaczy, tak jak mówił Wojtek, tam Czarna Góra jest to jakby inspiracją dla mnie, bo kto inny jak nie rodzina staje się nagle inspiracją do tworzenia. Także nie wiem, czy co mogłabym jeszcze powiedzieć.
Ale
no
Czarna
dużo,
Góra,
bo wiesz, jakby rozumiem, że te sceny z Czarnogóry, one też znalazły się na twoich kolażach tkaninowych. No więc pytanie, co to są za sceny, jakby co wyjęłaś z tej rzeczywistości, co jest dla ciebie interesujące?
Te sceny są z różnego okresu, bo to są i sceny z teraz, i sceny z lat 80. Tak naprawdę, tak jak mówił Wojtek wcześniej, korzystałam ze zdjęć archiwalnych mojego wujka Andrzeja Mirgi i wybieram sobie momenty, czy też postacie, które znam i znałam z dzieciństwa. Część z nich już nie żyje, ale uważam, że powinny się znaleźć, w tym dolnym pasie. Takie koligacje rodzinne, które są też dla nas ważne, żeby nie zapominać też o osobach, których już nie ma. No, tak.
Może ważne jest to, jak mówiłaś o tym, Gosia, że po studiach w Krakowie też pojechałaś do Dublina, tak. Gdzieś indziej jakby szukałaś tam inspiracji, a w pewnym momencie zrozumiałaś, że tą inspirację masz pod nosem i właśnie, że jednym z tych materiału twojej twórczości to są właśnie, jak ty mówisz, barwni ludzie i ich charaktery. A właściwie przede wszystkim kobiety, bo jednak jak się patrzy na twoje prace, to przede wszystkim widać na nich kobiety wykonujące różne
czynności. Tak, bo najczęściej z nimi współpracuję, więc mam ich cały czas... Jakby mam kontakt przede wszystkim z kobietami romskimi, no z mężczyznami też, ale w mniejszym stopniu, jakby przy różnych projektach. Ale działam tak przede wszystkim z kobietami i one są to dla mnie taką inspiracją i takimi bohaterkami też tych moich prac, szczególnie tego środkowego pasa, gdzie się pojawiają.
A co to znaczy, że współpracujesz z kobietami? Jak wygląda ta współpraca?
To przeróżnie, no generalnie realizujemy przeróżne projekty edukacyjne skierowane do dzieci romskich i nie tylko, są to i projekty integracyjne i też tylko stricte tylko dla Romów, zazwyczaj artystyczne, warsztaty, nie wiem, malarskie, warsztaty z szycia i tak dalej. Więc no zazwyczaj tylko się kobiety zgłaszają. I też one pomagają przy swoich dzieciakach, żeby tak jakby wspomóc je przy realizacji jakiegoś danego projektu.
No tak, ale to nie wszystko, bo Gosia też bardzo często swoje własne prace współtworzy z kobietami i tak było tym razem, tak jak powiedziała Joanna, razem z Gosią tę ogromną instalację przez ostatnie 5 miesięcy współtworzyły 3 współpracowniczki, 3 krawcowe, a pomagało jeszcze tam bardzo, bardzo wiele osób, ale też wcześniej już dochodziło do takich kolaboracji. Pamiętam, jak w 2016 roku zaprosiłem Gosię na wystawę Pany Chłopy, Chłopy, Pany w Sądeckim Parku Etnograficznym, gdzie robiła taką też wielką instalację, pracując w sektorze zabudowań romskich w skansenie w Nowym Sączu. I zarówno efekt finalny był fantastyczny, ale też ten proces wytwarzania był niezwykły. Z tego jest cała dokumentacja, jakby tam wszystkie kobiety bliższe i dalsze z sąsiedztwa i z osiedla romskiego wyplatały, najpierw darły w pasy materiały, a później wyplatały z nich razem z Gosią takie warkocze, takie sznury, które były częścią tej instalacji. Wydaje mi się, że ten taki kolektywny element, może nie twórczości, ale wytwórczości, jakby wspólnego wytwarzania prac i znaczeń jest też bardzo istotny tutaj.
Mnie jeszcze ciekawi, bo wspomnieliście, że są kobiety na tych tkaninach, ale czy to są jakieś konkretne kobiety? Jaki był klucz ich doboru? Bo rozumiem, że to też taka, skoro jest to taki historyczny gest, no to też chyba liczy się tożsamość tych osób.
No, z wyborem było ciężko, dlatego że tak jak już Jasia wspominała, Herstory już realizuję od jakiegoś czasu i staram się nie powtarzać tych samych osób. Te osoby są, część z nich znam, część są też kobiety, które uważam, że powinny się pojawić, choć już dawno ich nie ma, ale dla romskiej kultury i historii są bardzo ważne i powinny się tam znaleźć. I przy wyborze do akurat tego pasa teraz środkowego, to miałam totalną zagwózkę, dlatego że ciągle mi się pojawia, to jakby tych osób było, tych kobiet było więcej i więcej i więcej, więc na pewno po Biennale będę nadal kontynuowała ten projekt, portretowała ważne dla mnie kobiety. I to najpierw zaczęłam w sumie tak naprawdę od swojej rodziny, od najbliższych mi osób, które powinny się znaleźć, czyli od babci, mamy, siostry i później już od kuzynek, które działają i są aktywistkami. I dalszy to był taki wybór, że widziałam, że powinna się pojawić na przykład Tima Junghaus, Papusza, Noncia, czyli Alfreda Markowska, Krystyna Markowska i tak z Polski jest ich trochę, tych kobiet, które powinny być zauważone albo nawet są już w tym momencie widoczne, choć mało się o nich mówi. I też są też takie osoby z zagranicy, jak kobiety z zagranicy, jak na przykład siostry Tej Konroza i Katarin ze Szwecji, jest Soraya Pozno. Jest mnóstwo kobiet, które dla mnie, o których czytam i dla mnie są bardzo ważne, i ich życie, to co robiły i w jaki sposób docierały do miejsc, w których były istotne i są wzorcem dla młodego pokolenia kobiet.
Może ważne też dodać, że z jednej strony mówimy o kobietach, które są w tych obrazach z Czarnej Góry, ale z drugiej strony w naszym pawilonie jest ten środkowy taki pas zodiakalny, gdzie są znaki zodiaku i Gosia przemienia te znaki z postaci, które były wokół, nie wiem, znaku lwa, czy znaku barana, czy nie wiem, znaku byka, i tymi nowymi boginiami, strażniczkami i osobami, które tworzą magię i przemianę, są właśnie te herstorie, więc z jednej strony to jest ta warstwa bardzo lokalna, twoich bliskich, najbliższych ci kobiet, które miały na ciebie wpływ, które są dla ciebie ważne, ale z drugiej strony są właśnie to artystki, aktywistki romskie, tak jak na przykład Ethel Brooks albo Tima Junghaus, o której wspomniałaś, która jest dyrektorką Romskiego Instytutu w Berlinie. Okay. I dla mnie też, tylko dodam krótko, że jak ja prezentowałam ten projekt dla moich kolegów w Sztokholmie, to było też dla mnie niesamowite, jak nośna, jak transnarodowa nagle okazuje się ta kultura romska, dlatego że pokazywałam im wśród tych herstorii właśnie te szwedzkie Romki, Rozy Tajkon, Katarinę Tajkon, Soraya Post. I nagle widziałam, jak oczy im zabłysły i zrozumiałam, że ci Szwedzi, którzy przyjdą, czy jacyś inni Europejczycy też, ale którzy przyjdą do pawilonu, nagle zobaczą w nim część siebie. I to jest też wspaniałe w pracy Gosi, ten wymiar trans i w ogóle w kulturze romskiej, ten wymiar transnarodowy i taki, można powiedzieć, transeuropejski, bo to jest największa mniejszość w Europie.
A czy tym wizerunkom będzie też towarzyszył jakiś opis? Żeby na przykład widzowie, którzy przychodzą do pawilonu, mogli jakoś się dowiedzieć, co poszczególne elementy przedstawiają?
Opis jest w katalogu. i będzie na stronie. To znaczy każda oczywiście z tych postaci jest spersonalizowana. One nie są ornamentem. One są tutaj no bardzo istotne. To znaczy ich przedstawienia, ich parowania i ten cały ciężar historii, jaki ze sobą niosą. Ale w samym pawilonie nie będzie tekstów.
Znaczy chyba będzie QR code pod tym QR code. Jeszcze, wiesz co, jeszcze Karolina, jesteśmy właśnie na tym etapie, że musimy to jakby do końca doszlifować, więc nie będzie tego opisu pod, wiesz, nie będzie nazwiska pod postacią, natomiast na pewno zdajemy sobie sprawę, że to jest bardzo ważne i właśnie myślimy, jak to zrobić teraz.
Ja jeszcze dopytam się, bo wspomnieliście, że ten kolaż będzie przedstawiał mikrohistorię i makrohistorię. I o czym te historie będą konkretnie mówić w skali mikro i makro?
To jest z pracą Gosi jest tak, że ona tak jak w technice patchworku ma bardzo, bardzo wiele warstw. I to, które warstwy chcesz zobaczyć, jak głęboko chcesz w to wejść, to już zależy od tego, kto przyjdzie i będzie chciał to oglądać. I z jednej strony po prostu można się spotkać tylko na chwilę właśnie z tymi scenami z Czarnej Góry, można się na chwilę spotkać z Kalotem, a z drugiej strony, jeżeli chcesz na tym się zastanowić w kwestiach współczesnych debat o dekolonizacji, o ekstrakcji znaczeń i kultur, o zawłaszczaniu właśnie znaczeń kulturowych i przewłaszczaniu, czyli jakby odzyskiwaniu ich. Jeśli właśnie chcesz pomyśleć o feminizmie mniejszości, czyli właśnie tym feminizmie, który uprawia Gosia od wewnątrz danej społeczności, a nie tylko poprzez emancypację, ucieczkę od społeczności, tylko jakby pracę ze swoją społecznością. To są skale, jakby w której cała ta instalacja i w ogóle twórczość Gosi operuje, więc to trochę od ciebie zależy, jak głęboko to chcesz zoomować, można powiedzieć, jak głęboko chcesz to wejść. Ale generalnie to, co też Wojtek wcześniej mówił, w skali makro to są na pewno te debaty o przewłaszczeniu kulturowym i o dekolonizacji Europy Wschodniej, co też jest bardzo ważne w dzisiejszym konflikcie w Ukrainie, znaczy wojnie w Ukrainie. A w skali mikro to też jest po prostu życie codzienne i życie codzienne kobiety, feministki, aktywistki i artystki w Czarnej Górze.
Ja jeszcze pomęczę trochę Gosię, bo ciekawi mnie, wiesz, jak na przykład, możesz podać jakiś jeden przykład, jak przedstawiasz ten problem kolonizacji i zawłaszczania? Jakiś jeden motyw, jedno przedstawienie, które o tym opowiada.
Kalot, tak, to jest jakby przewłaszczenie tego obrazu. Kalot zawłaszczył sobie obraz wędrujących wtedy Egipcjan, ale tak naprawdę to byli Romowie, wszyscy wiemy. I tak jakby stykając się z tymi obrazami i zaczynając pracę nad Kalotem i nad tymi grafikami, na nowo tak jakby je odtworzyłam i przewłaszczyłam. Wiesz, odtworzyłam każdą scenę i mam wrażenie, że tak jakby ubrałam na nowo każdą z postaci i nadałam im takiej, wiesz, godności jakby. I no, myślę, że to jest jakby ta dekolonizacja. Jakby, wiesz, tamte wszystkie grafiki odtworzone, narysowane przez kogoś, kto jest z zewnątrz, kto jakby tylko, wiesz, na swój sposób odbiera tak jakby daną społeczność i nie zastanawiając się nad niczym, czy to prawda, czy nie, po prostu ilustruje ich i w sposób tak jakby krzywdzący też opisuje tą społeczność, która po prostu i ten opis jakby przez wieki rzutuje na to, w jaki sposób nasza społeczność później była tak jakby odbierana i też ilustrowana. A ja zmierzając się, tak jakby stykając się z tymi grafikami, po prostu mam wrażenie, że dałam godność tym osobom tak jakby idącym wtedy, wędrującym.
Dobrze. Ja jeszcze zastanawiam się nad takim bardziej ogólnym pytaniem. Jak to się zaczęło, że zaczęłaś się posługiwać taką metodą kolażu i przywłaszczenia?
Kolażu? No to są to chyba te same takie zbiegi w ogóle okoliczności, bo jakby ja to już kiedyś opowiadałam chyba komuś, że będąc na studiach jakby i zaczynając rzeźbić w drewnie czy tam w kamieniu, ten materiał był dla mnie ciężki. Zaczęłam myśleć też o materiałach ekologicznych, więc to jakby to taki proces, wiesz, myślenia, że tektura stała się dla mnie to jakby później materiałem do prac i później po rzeźbach w tekturze zaczęłam myśleć o tym, jak już zaczęłam jakby mieć dzieci i no, nie miałam czasu na rzeźby, więc pomyślałam sobie, że idealnym w tym momencie teraz materiałem będzie dla mnie tkanina i też, no, też jakby inne materiały, które używam w swojej pracy. Ale to wszystko tak jakby z myślą o tym, że tak jakby sięgam po rzeczy czy elementy, które już są i których tak jakby nie chcę się pozbyć, tak? Więc tak jakby myślenie o takich, no dawanie życia, tak jakby drugiego życia rzeczom, które już mamy, nie? Więc tak jakby taki sposób myślenia.
Życie po życiu.
Życie po życiu, tak. Ale szczerze mówiąc, nie wiem, jak to się zaczęło. Ja już teraz nie. A, wiem, to się chyba zaczęło od chłopy, pany chłopy. Jak dostałam propozycję współpracy przy tej wystawie i postanowiłam wtedy ubrać te domy romskie ściągnięte do skansenu w Nowym Sączku. Więc chyba tak, chyba to był ten moment. Oczywiście wcześniej tak jakby materiały też były częścią moich obrazów, więc tak jakby... Myślę, że później następną, tak, po obrazach były właśnie patchworki. Karolinko, a jakie było to drugie?
Pytam o to, jak to się zaczęło. Czemu kolaż i czemu przywłaszczenie?
To jest przewłaszczenie, to co Gosia robi. Nie przywłaszczenie, tylko przewłaszczenie, bo to jest od... Kalot na przykład zawłaszczał sobie obraz Romów, a Gosia to przewłaszcza. Ona jakby przywraca właśnie takie godnościowe, podmiotowe spojrzenie na te prace. To jest ważne, to jest taki termin, którym się posługujemy.
Tak, niestety nie ma chyba jakiegoś konsensusu w języku polskim, w jaki sposób nazwać akt reappropriation, bo to, co Gosia robi, to nie jest tylko apropriacja, czy też zawłaszczenie, czy przywłaszczenie kalota. No, na jakimś poziomie oczywiście, że jest, że możemy powiedzieć, no to jest taki przykład appropriation art, ale ten gest w kontekście dekolonizacji i tego, że jakby romska artystka ponownie zawłaszcza stworzone przez nieroma romskie wizerunki, nazwać należy jednak reapropriacją, prawda? I my proponujemy mówić o tym jako o przewłaszczeniu, nie przywłaszczeniu, tylko przewłaszczeniu właśnie. Co zaproponował po raz pierwszy Piotr Kosiewski w recenzji wystawy Wyjście z Egiptu w Białymstoku właśnie. I to słowo nam się bardzo, bardzo spodobało.
Mi się jeszcze kojarzy, że to można powiedzieć, że to jest takie odzyskanie.
No, ale to byłoby nie reclaiming, to jest jakby coś innego, ale naturalnie, że jakby semantycznie to się zgadza, masz rację.
Jest po angielsku też taki zbitka słów, from culture appropriation to culture appreciation. No, czyli po polsku tego się nie da tak przetłumaczyć, ale że jakby coś, co jest dowartościowane, prawda, a było zawłaszczone wcześniej.
No, nadanie temu takiej godności, wiesz, jakby kto, tak, to co powiedział Wojtek, to jakby kto to tak naprawdę tworzy, tak?
Ja chciałbym jeszcze coś powiedzieć na temat tego, co pytałaś o w jaki sposób te mikro i makro historie się w tej pracy nakładają. I przyszedł mi do głowy taki obraz, który Gosia stworzyła na podstawie fotografii Andrzeja Mirgi. Znaczy kilka razy już go wykorzystała, a tutaj on jest po prostu w gigantycznej skali. I to jest taka niesamowicie portret starszej kobiety leżącej w łóżku z taką ogromną popielniczką palącej papierosa. I jasne, że jakby z punktu widzenia mikrohistorii to jest jedna z osób starszyzny romskiej, którą Gosia pamięta, którą Gosia zna z imienia, z nazwiska. Ale w tej twarzy, to jest taka twarz, która widziała wszystkie końce świata. I to po prostu widać. I właśnie przy większym zoomowaniu się na tej postaci, za nią stoi jakby makrohistoria. To znaczy to jest osoba, która przeżyła obóz romski w Auschwitz i właściwie jest takim nośnikiem i pamięci, i traumy, która jest oczywiście już nie mikrohistoryczna, ale która jest tą wielką, wielką historią. Albo inny przykład, jest taki niesamowity dlatego, bo pierwszy stworzony, Gosia stworzyła marzec jako pierwszy z miesięcy i też ten marzec po raz pierwszy wszyscy zobaczyliśmy jako kompletny miesiąc. I to jest taka scena, gdzie jest autoportret, portret jednej z krawcowych, jest tam mama Gosi, Czarna Góra i te kobiety, trzy kobiety, które szyją i nożyczkami przecinają nici, które oczywiście z takiego mikrohistorycznego punktu widzenia, no to my znamy zdjęcia, z których to zostało zmontowane, potrafimy nazwać te wszystkie osoby, które są ważne dla Gosi. Natomiast w jakimś takim makrohistorycznym układzie, gdy odniesiesz to do sceny marca w Skifanoi, gdzie w tym pasie górnym mamy trzy boginie ludzkiego losu, które też przecinają nici żywotów, to nagle się okazuje, że one jakby w takim właśnie ruchu warburgowskim trochę zeszły z tamtego pasa, żeby to życie po życiu, to nachleiben, tą nową formę otrzymać w tych trzech romskich kobietach. Więc wydaje mi się, że tych takich połączeń jak takich horyzontalnych i wernakularnych w tej całej instalacji, łączących właśnie mikro z makro, to co prywatne to z tym co polityczne, to co prywatne z tym co publiczne jest tam bardzo, bardzo dużo. Wydaje mi się, że my sami jeszcze nie wiemy o nich wszystkich, ponieważ też nikt z nas do dzisiaj nie widział jeszcze całości, nie widzieliśmy jeszcze tych 12 złożonych, pełnych miesięcy i zobaczymy je po raz pierwszy w piątek.
Kuratorzy nie widzieli wszystkiego?
Nie, no widzieliśmy jako rozłożone po prostu na poszczególne obrazy. Widzieliśmy je do katalogu przygotowywane jako 37 obrazów, natomiast nie widzieliśmy po prostu, nie byliśmy we wnętrzu tego pałacu obrazów, prawda? Który jest budowany teraz właśnie w Wenecji.
Nie widzieliśmy miesiące, ale nie widzieliśmy całego roku.
Ale wracając jeszcze do tej kobiety, o której mówiłeś Wojtek, to też jest istotne, było dla mnie istotne, że chciałam ją zrobić w listopadzie, bo to naprawdę wiązało się z tym, że nagle wybuchła na Ukrainie wojna i ja po prostu dostałam takiego, jeżeli też dziewczyny, które ze mną szyły, po prostu wcale nie było to już dla nas jakoś tak, wiesz, no... Energia nam totalnie spadła.
W listopadzie, wojna wybuchła w lutym.
Znaczy, Jezu, tak, Boże. Tak, tylko że chodziło o to, że ja to robiłam, listopad robiłam w lutym, więc o to chodziło, że jakby ten miesiąc luty, który zaczęłam szyć, znaczy listopad szyłam w lutym i to wyglądało tak, że pomyślałam sobie, że to będzie idealna scena i jakby też symboliczna, że ta kobieta na tym łóżku po prostu dużo, dużo jest w stanie powiedzieć, tak? Więc to było istotne dla mnie. Ale miesiąc jest listopadowy, to prawda. Choć luty jest też bardzo wyciszający, mam nadzieję, że...
To jest jeszcze kolejna rzecz, że ta cała praca, ona się... jest jakby w nawiązaniu do prac w Palazzo Ferrace. Te freski są podzielone na miesiące i ty, Gosia, odtworzyłaś ten układ. Czy możesz się trochę opisać, jakby co jest w kolejnych miesiącach? Dlaczego ten układ miesięczny jest dla was istotny? Dla ciebie istotny, Gosia?
Wiesz co, to jest to jakby... To jest jeden rok, tak? 12 miesięcy. I to, co się na tych miesiącach dzieje, to jakby... To jest takie niby bardzo spokojne i proste życie na osiedlach romskich, choć jakby im bliżej to jakby końca, to tam zaczyna się tam dziać, są też takie traumatyczne chwile i z naszego życia, nie wiem, jest tam pogrzeb, jest ta kobieta. Co mogłabym, wiesz, no generalnie musiałabyś to zobaczyć, bo nie zastanawiałam się, tak szczerze mówiąc, nie zastanawiałam się nad tym wyborem zdjęć akurat, wiesz, że myślę sobie, okej, jedno zdjęcie będzie z grudnia, to zdjęcie będzie z listopada, wcale nie. Myślałam o tym, kto powinien się znaleźć w danym miesiącu. Wiedziałam w ogóle, tak jakby w głowie miałam w ogóle, jakie mniej więcej sceny powinny być i w maju, czy w czerwcu, czy w lipcu i tak dalej. Ta końcówka tak naprawdę, nad końcówką się zastanawiałam, czyli od listopada do lutego to były takie miesiące, nad którymi tak jakby musiałam w pewnym momencie odsapnąć i pomyśleć, co chciałabym tutaj umieścić. To były takie 4 ostatnie miesiące, nad którymi pracowałam. I w sumie to jakby dla mnie to jakby były też wyciszające, więc to też jest widoczne, bo to jakby postanowiłam to jakby cały rok zamknąć, jakby nie odtwarzać w każdym miesiącu to jakby jakiejś. Wiesz, tak jak było w Ferrarze, że w Ferrarze... Nie wiem, jak były ostatnie miesiące, bo tego nie wiemy, ale tak, ale gdzie jest jakby przesyt ludzi, jest mnóstwo i mnóstwo rzeczy się tam dzieje. U mnie to jest takie, wiesz, każdego miesiąca coraz jakby mniej osób i to było dla mnie takie ważne, że później nagle się rodzi tak jakby wiosna, jakby jest wiosna, nowe życie i tak dalej i to jest akurat marzec. Więc myślałam raczej w taki sposób tak jakby poprowadzić jakby osoby, które przyjdą na wystawę i to obejrzą. Chyba tak.
Ale to jest chyba też uniwersalne, nie? Po prostu dla nas wszystkich, dla każdego z osobna i dla każdego jako część jakiegoś podmiotu zbiorowego. Nie wiem, być może to jest magiczne, ale jakby myślimy w takim czasie, który jest czasem linearnym, ale zarazem czasem cyklicznym, prawda, że to jest jakby jedno i drugie zarazem. Jak powiedziałem też ci, że istotna dla nas poza Warburgiem, poza Aiszą Azulei, z takich lektur, poza Silvią Federici, od której książki pochodzi tytuł naszej wystawy Przeczarowując świat, ważną lekturą była bardzo książka Alice Smith, How to be Both, która właściwie można być literackim nieco odpowiednikiem naszego pawilonu, to znaczy u niej mamy do czynienia z literackim przetworzeniem wędrówki obrazów, to znaczy Francesco del Cossa, który nagle w National Gallery schodzi z obrazu i znajduje się we współczesnym Londynie i ten świat XV wieku jest łączony ze światem XXI wieku, ale też ona później jako pisarka pisze też przetłumaczony już na język polski cykl powieściowy Wiosna, lato, jesień, zima, prawda? I to też właściwie jest wyprowadzone z owej skifanoi, prawda? Znaczy znowu mamy coś, co jest cykliczne i każdy z osobna może się w tym odnaleźć.
Tak, ja jeszcze w nawiązaniu do takich literackich inspiracji podajecie w opisie tej wystawy, że Jest nią książka Sylwii Federici, Re-Unthinking and Hunting the World, Feminism and the Politics of the Commons. I ona jest inspiracją w tym kontekście, także tytułu, jak rozumiem, Przeczarowując świat. Czy możecie to wyjaśnić? Jakby o co chodzi w tym przeczarowaniu? Jaki jest jego cel?
To tak, to myślę, że z Joanną to wytłumaczymy. Ta książka faktycznie, jakby jej tytuł, Przeczarowując świat, i jakoś był od początku z nami, kiedy razem wymyślaliśmy tytuł tej wystawy, kiedy już wiedzieliśmy mniej więcej, co będzie w środku i należało znaleźć dobry tytuł, bo dobre tytuły są bardzo ważne w Wenecji. Nasz tytuł może nie jest tak dobry jak tytuł pawilonu portugalskiego Wampiry w kosmosie, ale wydaje mi się, że jest dużo mądrzejszy. Ta książka Sylwii Federici to nie jest oczywiście książka o sztuce, ale to jest książka o jakby alternatywnych wobec globalnego kapitalizmu systemach twórczości, czy też wytwórczości, głównie kobiet w małych społecznościach. I to po prostu leży jak, no, pasuje jak dłoń do rękawiczki w przypadku nie tylko tego projektu Gosi, ale po prostu do praktyki artystycznej Gosi, która też razem z bardzo często kobietami, które są członkiniami jej społeczności, mniejszej i większej, również znalazła, powiedziałbym, alternatywny sposób wytwórczości i obrazów i znaczeń. I to przeczarowanie oczywiście rozumieć można na bardzo wielu sposobach. Tak jak Joanna wspominała wcześniej, no to może być taki gest dekolonizacyjny, prawda? To znaczy jakby obrazy, życie po życiu obrazów, które nagle okazuje się romskim, prekarnym życiem podanym w strukturze wielkiej, renesansowej, kanonicznej sztuki, ale to przeczarowanie, wydaje mi się, można rozumieć także inaczej. O czym może powiedzieć Joanna?
Nie, wydaje mi się, że też bardzo ważne jest w tej książce Federici to, że ona podróżuje po świecie i szuka przykładów, dowodów na to, że możliwe jest nieprzemocowe istnienie, współistnienie ludzi i nie tylko ludzi. Ludzi i osób nieludzkich, gór, rzek, środowiska, generalnie planety. I jakby szuka na to dowodów. I też dla nas też twórczość Gosi jest trochę takim dowodem na to, że można być artystką na wskroś ekologiczną, bez wielkiej ideologii. Po prostu od zawsze mieć poszanowanie dla materiału, od zawsze chcieć patrzeć na to, jakie można drugie życie nadać fragmentowi tkaniny, która przyleciała gdzieś tam kiedyś z Bangladeszu. I to jest bardzo mocno obecne w Gosi, generalnie w twórczości, w życiu Gosi, ta nieprzemocowość i też to, jak ona w ogóle współpracuje i współfunkcjonuje z osobami jej bliskimi, z osobami, z którymi pracuje. Więc dlatego Federici jest nam bliska. Dlatego, że wydaje nam się, że my trochę do jej kolekcji i do tego, czym ona szuka na świecie, dodajemy właśnie ten świat sztuki i dodajemy przykład na to, że można kohabitować, że można współżyć, współfunkcjonować w sposób nieprzemocowy. I zwłaszcza dzisiaj w świetle tego, co dzieje się za wschodnią polską granicą, wydaje mi się to jeszcze bardziej ważne.
Okej, to jeszcze chciałabym, żebyście trochę powiedzieli o procesie produkcyjnym, jak on przebiegał, gdzie powstawały te wszystkie kolaże tkaninowe. No, tym bardziej jakby ciekawi mnie proces produkcyjny, że pracowaliście nad tym projektem w takim dosyć szczególnym momencie, kiedy instytucja, która jakby wam przewodzi, pod którą działacie, czyli Narodowa Galeria Zachęta, zyskała nowego dyrektora. To wzbudziło liczne protesty środowiska, no a wy musieliście jakby ciągnąć tą sytuację jakoś dalej.
Wiesz, w pewnym sensie to jest proces taki wielomiesięczny, ma różne etapy, prawda? Pierwszy etap jest taki, że że składasz propozycję i tak naprawdę bardzo dużo pracy koncepcyjnej wykonane jest wtedy właśnie, prawda, kiedy musisz wymyśleć cały koncept. Więc to jest też dla mnie dosyć ciekawe, bo te miesiące, kiedy nie wiesz, że tak naprawdę robisz ten projekt, są w pewnym sensie decydujące, jeśli chodzi o jego treść. Więc latem pracowaliśmy, zaczęliśmy, zresztą ja byłam z Gosią w Kosowie, pracować nad tym, więc przez te kilka miesięcy, 2-3 miesiące przygotowywaliśmy tą propozycję. Potem okazało się 1 października, że realizujemy ten projekt, to jest dokładnie mniej więcej pół roku do otwarcia. I oczywiście musisz wtedy jakby przełożyć ten koncept na realizację. I po raz pierwszy z tego, co Joanna Waśko i Ewa Mielczarek, nasze producentki, nam powiedziały, po raz pierwszy ta produkcja pawilonu była poza Warszawą i ona w naturalny sposób oczywiście musi być blisko domu Gosi. Więc Gosia znalazła niesamowity obiekt, Hotel Imperial, przeznaczony do remontu, hotel z lat 30. w Zakopanem. I w stołówce, w takiej sali balowej tego hotelu Imperial, bardzo malowniczej, urządziliśmy studio, gdzie pracownię, w której po kolei, powoli te wszystkie patchworki powstawały i do której też zostało zwiezione kilogramy i kilogramy i kilogramy różnych ubrań, tkanin i rzeczy z second handów, z Rabki, z Nowego Targu, z Zakopanego, więc jakby z tych gór, może widziałaś zdjęcia na stronie Zachęty, z gór tych ubrań Gosia, wiesz, podróżując, przechodząc przez te góry ubrań, wybierała fragmenty i wrzucała, jak ona to mówi, wrzucała materiał w obraz, wrzucała je i tworzyła z tego te patchworki, więc też wcześniej rozmawialiśmy o dekolonizacji, to takim dekolonizującym sensie, to, że akurat przez przypadek ta pracownia nazywała się Imperial, jest też, było dla nas bardzo ciekawe, dlatego że Gosia też nie tylko używała tych rzeczy z second handu, ale też na przykład firanek, czy zasłon, czy zasłony, firanki, czy też prześcieradła imperialne z tego hotelu znalazły się fragmentami w naszych patchworkach.
To ciekawe, a jak te tkaniny imperialne wyglądają?
No to są głównie, wiesz, obrusy, firany, zasłony, pościele, prześcieradła. No wszystko, co sobie wyobrażasz w takim miejscu, takim, wiesz, nawiedzonym hotelu, który jest przeznaczony, tak jak Joanna powiedziała, oficjalnie do remontu, ale prawda jest taka, że remontowana będzie tylko jego część, to z lat 30., która w ogóle nie jest ciekawa, natomiast ta ciekawa część, w której Gośka pracowała, powojenna, idzie po prostu do wyburzenia. I jakby ostatni miesiąc to było też niesamowite, bo tam jakby Gośka była ostatnią osobą, która zgasiła światła, można powiedzieć. 2 tygodnie przed końcem prac, kluczowym z wielu powodów odłączono prąd, później odłączono wodę, ogrzewanie skończyło się tydzień przed opuszczeniem hotelu. To jest jakby taka historia
dziwna.
Bardzo dziwna, ale też jakby no, historia powstania tej pracy jest historią tego właśnie upadku tego niegdyś pierwszorzędnego hotelu.
No ale imperia muszą padać, jak widzimy po Rosji, więc rozkwałkowanie ich, pocięcie na kawałeczki i wrzucenie w jakiś inny ekosystem jest najzdrowsze, co może się imperium wydarzyć.
A możecie jakoś krótko podsumować współpracę z Zachętą?
Wiesz co, my byliśmy trochę tak jak pracownia, my jako kuratorzy też byliśmy daleko od Warszawy. Ja mieszkam w Berlinie, Wojtek mieszka w Krakowie. Oczywiście śledzimy wszystkie zmiany i jesteśmy jakby świadomi wszystkiego, co się dzieje. Natomiast jakby naszymi współpracowniczkami przy tym projekcie były Joanna Waśko i Ewa Mielczarek i to jest nasza część Zachęty, z którą pracujemy i one realizowały ostatnie kilka pawilonów. Joanna chyba od 10 lat jest szefową produkcji pawilonu. Więc w pewnym sensie to była nasza sfera wpływów, to był nasz świat. Natomiast myślę, że wiesz, dzisiaj też w obliczu tej wojny w Ukrainie w pewnym sensie niektóre podziały się zacierają i też chyba wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę, że właśnie pawilon ma taki wymiar nieprzemocowy i w pewnym sensie jest też jest głosem w sytuacji politycznej.
Wojtek, chcesz coś dodać?
Tak, nie zapominajmy, że poza Joanną Waśko i Ewą Mielczarek, z którymi pracowaliśmy istotnie i którym jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni za współpracę, pracowaliśmy też z działem promocji Zachęty, czyli jakby z kolejną Joanną Andruszko oraz z działem wydawnictw Dorotą Karaszewską i Małgorzatą Jurkiewicz. I to jest tak naprawdę nasz zespół. Oczywiście zespół, jeżeli chodzi o zespół ze strony Zachęty, bo ten zespół w całości był dużo większy. Tutaj należałoby jeszcze wspomnieć Agatę Biskup, która projektowała katalog, czy dwa katalogi, bo są dwa katalogi po polsku i po angielsku, która robiła identyfikację wizualną, że pracowaliśmy właśnie jeszcze z Stanisławą Mirgą i Małgorzatą Brońską,
Haliną
Bednarz, które właśnie są współpracowniczkami Gosi i Krawcowymi. Też oczywiście są wszystko osoby zatrudnione przez Zachętę, prawda? Natomiast jakby nie z takiego ścisłego, zachętowego, etatowego, bym powiedział, teamu, że mieliśmy cały zespół tłumaczy, korektorów, Sorena Gaugera i bardzo, bardzo dużo osób, więc naprawdę w takiej sytuacji, gdy masz niecałe pół roku, żeby ogarnąć produkcję od początku nowej pracy, jakichś 450 metrów kwadratowych wnętrza, nie liczę elewacji w tym momencie, plus wyprodukowanie dwóch książek, to właściwie nie masz czasu tak naprawdę na zastanawianie się, kto akurat teraz jest dyrektorem Narodowej Galerii Sztuki.
A praca, tkaniny będą też na elewacji pawilonu?
Tak. I teraz jak chodzimy po Giardini, przygotowując ten pawilon, to widzimy, że nie jesteśmy jedyni, bo już tutaj widzimy pawilon amerykański, ma taką instalację na elewacji, pawilon brazylijski, nasi sąsiedzi również. I my też jakby dołączamy do tej konwersacji i będziemy mieć karty Tarota na wejściu.
Tarot jest teraz bardzo modny.
Tarot jest bardzo obecny w pracy Gosi i też Tarot, jak pisze romska badaczka Ethel Brooks, to jest taka wcześniejsza forma psychoanalizy przed psychoanalizą. Więc to też jest dla nas taki znak tego, żeby jak ten pawilon może nam pomóc myśleć i przemyśleć siebie samych.
A historia Tarota jako właśnie gry towarzyskiej, ale też owej w interpretacji Ethel Brooks psychoanalizy, ale też czegoś, co było wykorzystywane po raz pierwszy do przepowiadania przyszłości, bardzo ściśle wiąże się z Ferrarą i z Palazzo Schifanoia, gdzie właściwie był jednym z takich miejsc, gdzie wymyślono tę praktykę kulturową, oraz samą Wenecją, gdzie mamy pierwszy podręcznik do przepowiadania losów świata i losów osób za pomocą kart Tarota. To jest interesujące, że w historii Tarota właściwie nie jest to podejmowany temat w takich historiach kanonicznych dla historii Tarota, jak nie wiem, książka Michaela Dameta, ale to jest bardzo też ciekawa koincydencja, że te początki Tarota to jest początek XIV-XV wieku, czyli ten czas właśnie, w którym do Europy przybyli pierwsi Romowie.
Planujecie coś specjalnego na otwarcie? Nie wiem, czy pawilonom towarzyszy jakiś program towarzyszący.
Nie planujemy, po prostu tylko wernisaż, na który wszystkich zapraszamy 21 kwietnia o godzinie 14. Dla publiczności od 23 kwietnia.
Bardzo Wam dziękuję. Przypomnę, moimi gośćmi byli Wojciech Szymański, Joanna Warsza i Małgorzata Mirka-Tas. Rozmawialiśmy o pawilonie Polonia, wystawie Małgorzaty Mirki-Tas Przeczarowując świat. Oficjalne otwarcie 23 kwietnia dla VIP-ów 21. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w następnym odcinku Godziny Szumu.
Dzięki.
Radio Kapitał.